skaczemy, proszę Państwa, w rzeczywistość polityczną, a w tym skoku będzie nam towarzyszył Michał Karnowski, tygodnik sieci Portal w Polityce, Telewizja w Polsce.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
No to jaki jest ten basen, do którego skaczemy? Jest tam woda polityczna, czy jej nie ma? Co to będzie za kadencja Sejmu?
Oj, powiem szczerze, że mam skrajne trochę odczucia, ale staram się zawsze ufać takiej swojej analizie, danym, bo no jakie są te dwa skrajne odczucia? Jedne, że oni się rzeczywiście mogą tutaj zabetonować, że te wszystkie takie obawy, że to będzie taka sprawna maszyna politycznej śmierci dla każdego, kto chociaż przeszedł obok PiSu i takiej też trochę zemsty na wyborcach, bo tego też kombinują. Tego się boję, to się tak może ułożyć, ale jak czytam z kolei pewne dokumenty programowe, jak widzę, jak oni działają, jak widzę, że jednak to będzie koalicja, w której jest bardzo dużo ambicji osobistych, to chyba bardziej jednak bym się tutaj skłaniał w kierunku takiej tezy, że to będzie coś, co może bardzo źle funkcjonować, może się też rozpaść. Przeczytałem bardzo dokładnie umowę koalicyjną, którą podpisali. No proszę Państwa, to jest taki dokument naprawdę przypominający zdanie szatniarza z komedii słynnej i znanej. Mamy wasze głosy i co nam zrobicie? Tak? I nie przyznajemy się do tego, co mówiliśmy wcześniej i co nam zrobicie? Bardzo słaba, jeśli chodzi o jakieś w ogóle perspektywy wdrożenia programu, no, bardzo słaby dokument. Widać, że nawet nie wiedzą, jak się za pewne rzeczy zabrać, więc myślę, że te rządy mogą być też taką katastrofą. Obawiam się więc, podsumowując, takiej mieszanki bardzo toksycznej. Z jednej strony rozgrzania politycznego w tym dążeniu do zemsty na przeciwnikach i to jest takie dążenie klasowe, tak? Znaczy, śmieli wziąć władzę nie ci, którzy mieli prawo, którzy są jakoś uznani przez establishment III RP, przez brukselskie kręgi, przez niemiecką potęgę i trzeba się zemścić. No i będzie to jednocześnie połączone czy ta mieszanka będzie tutaj łączeniem także z taką kompletną, całkowitą nieudolnością, łamaną na chęć zahamowania Polski, bo te rachunki z Berlina przyjdą. Tutaj niemieckie pieniądze gigantycznie się przyłożyły do tego wyniku wyborów. Niemieckie działania, niemieckie media wydawane dla Polaków, niemieckie sankcje przez Brukselę, via Bruksela narzucane na Polskę, więc ten rachunek będzie. Więc jak pan pyta, to najkrócej obawiam się, że będzie to mieszanka zemsty, nieudolności i świadomego szkodnictwa Polsce.
Chociaż tych elementów, które musimy opisać, jest dużo.
Jasne.
Może zacznijmy od marszałka seniora. Marek Sawicki, to jest decyzja prezydenta, to jest wyłączna kompetencja głowy państwa. To jest jednostkowy, nic nieznaczący akt, czy to jednak jest jakiś symbol, że i prezydent własną grę rozpoczyna i może obóz prawicowy gra na pewne rozbicie, pewne podziały w łonie opozycji. No Marek Sawicki, twardy polityk PSL-u, zawsze z tą partią, zawsze razem w koalicji z SLD czy z Platformą, no ale retorycznie najbardziej zbliżony do PiSu. To może być sygnał, czy to jest tylko taki jednostkowe wydarzenie, które będzie trwało tą godzinę do wyboru marszałka i potem wszystko ruszy na stare tory?
To jest inwestycja w przyszłość, tak bym to ujął. Dzisiaj nie ma to większego znaczenia poza symbolicznym, natomiast myślę, że Prawo i Sprawiedliwość będzie na każdym możliwym polu w tej kadencji pokazywało, ale nie tylko PSL-owi, choć jemu przede wszystkim w pewnych sprawach także lewicy, że w tym Sejmie jest inna większość, że w tym Sejmie pewne pozytywne sprawy można załatwić wyłącznie z Prawem i Sprawiedliwością, pozytywne dla ludzi chcących na przykład sprawiedliwości społecznej albo dbających o rolnictwo, ale można też wyłącznie z Prawem i Sprawiedliwością zatrzymać pewne szaleństwa, na przykład lewicy z kolei, to można PSL-owi pokazywać. Dzisiaj większego znaczenia to nie ma, bo ten układ nowy musi się domknąć. Chyba ten układ nowy jest rozgrzany taką euforią, takim przekonaniem, że ten mandat jest czymś większym nawet, to media stojące za tym układem też to pompują, niż po prostu zwykłe zwycięstwo wyborcze, czy zwykły wynik wyborczy, który daje, prawda, opozycji razem rozumianej, choć ona nie startowała, no ale jej rozumianej daje taki obowiązek wręcz święty, prawda, przywrócenia praworządności, przywrócenia Polski do Europy i tak dalej, ale już pół roku po wyborach, może nawet 3 miesiące, rok, będą problemy, z którymi się zetkną, będą frustracje, których doświadczą. I wtedy takie inwestycje, takie wskazywanie właśnie, że są możliwe inne większości, pokazywanie, popatrzcie, jak ważni możecie być w układzie z nami, to wtedy może zaowocować.
Panie redaktorze, to przejdźmy do drugiego elementu, bo coś, co się dzisiaj prawie na pewno wydarzy, co będzie miało wagę i moc polityczną, to jest wybór marszałka i wicemarszałków Sejmu, czyli prezydium Sejmu. Zacznijmy od marszałka. Jak już powiedziałem, Szymon Hołownia szykuje się do tej funkcji i pewnie ją obejmie, chociaż to jest układ, marszałek miał być rotacyjny, raz ma się zmienić w połowie kadencji, ale 2 lata w tej kadencji to może być bardzo dużo czasu, tak czy inaczej ten Sejm wystartuje z marszałkiem Szymonem Hołownią. Co to będzie oznaczać?
No, samo prezydium, może ja jednak od tego zacznę, czy ta propozycja kształtu prezydium jest naprawdę czymś bardzo niepokojącym. Nie pamiętam parlamentu, w którym tak potężna opozycja, jaką będzie Prawo i Sprawiedliwość, miałaby dostać tak mało, jeszcze z próbami wybierania tej formacji kandydatów.
Albo zgoła nic, no bo jeżeli wątpię, żeby PiS się wycofało i powiedziało, no nie, to jednak, to tylko szybko opiszę sekwencję, żeby była jasność. Prawo i Sprawiedliwość chce, żeby wicemarszałkiem Sejmu była Elżbieta Witek. Opozycja mówi nie, z Donaldem Tuskiem na czele, który powiedział, że ci, którzy omali jego zdaniem prawo i jego zdaniem konstytucję, będą rozliczeni, a nie będą mieli nowe stanowiska, czyli jest głos Tuska, który mówi, nie będzie zgody na Elżbietę Witek, to PiS się nie wycofa, więc możliwe, że nowe prezydium Sejmu będzie takie, że największy klub nie będzie miał swojego przedstawiciela w tym prezydium.
Tak, bo jak rozumiem, większość nowa, która się kształtuje, a zwłaszcza pan Donald Tusk, chce być sędzią jednocześnie, znaczy oskarżycielem i sędzią jednocześnie, tak? I może obrońcą, bo jakieś argumenty na korzyść oskarżonego wysunie. No nie na tym polega demokracja, że ty mówisz o tym, kto tutaj będzie reprezentował twojego przeciwnika politycznego. Pani marszałek Elżbieta Witek jest wybitnym politykiem, bardzo doświadczonym, przydałby się w tym parlamencie polityk, przydałaby się polityczka, może też tak powiedzmy, nie, może niektórym ta formuła bardziej się spodoba.
A to też jest ciekawe, skoro kobieta, tylko przerwę, bo patrzę na kandydatów opozycji, z lewicy jest mężczyzna, z PSL-u jest Piotr Zgorzelski mężczyzna, Szymon Hołownia też jest było nie było mężczyzną. Nie wiemy, kto będzie kandydatką, albo kandydatem Platformy, ale nie ma pani marszałek Kidawy Błońskiej, więc może też będzie mężczyzna, więc ewentualnie Elżbieta Witek będzie jedną kobietą, która będzie próbowała się do prezydium Sejmu dostać, bo z Konfederacji będzie to Krzysztof Bosak.
Tak, też tak. Mężczyzna. I taki jeden z najcelniejszych chyba tutaj komentarzy, który widziałem w tej sprawie, brzmiał, to był podpis pod zdjęciem przedstawiających tych 5 facetów, Maciej Julki, swój rząd kobiet. No, na tym tle Prawa i Sprawiedliwość jest rzeczywiście formacją bardzo doceniającą kobiety, realnie. To naprawdę były ważne polityczki, tak powiem. Ważni politycy to były kobiety i są w tym ugrupowaniu. I nie są traktowane przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego jak paprotki. Więc widać też już może pierwsze takie rozczarowanie. No ale to prezydium. No zły sygnał jakiegoś takiego planowanego także w Sejmie mordyzmu, deptania praw opozycji, jeśli ona się stanie opozycją. I widać trochę, gdzie była prawdziwa demokracja. Pewnie za chwilę się też dowiemy, gdzie była prawdziwa wolność. Szymon Hołownia, powiem tak, on nigdy niczym nie kierował. On nigdy niczym nie kierował. I ja już odkładam na bok, czy on dobrze mówi, czy źle mówi, bo potrafi zagrać w studiu telewizyjnym, ale czy coś jeszcze potrafi? Czy tam za nim staną ludzie, czy mu go otoczą ludźmi, którzy to wszystko garną? Czy to w ogóle możliwe, żeby w tak ważnym miejscu no, po prostu być trochę aktorem, celebrytą? Nic o nim nie wiemy w tym wymiarze realnego rządzenia. Znaczy w ogóle albo go tutaj Tusk po prostu ogra jak dziecko, albo może on jest człowiekiem tak utalentowanym, że szybko się nauczy zarządzać i pewnych procedur, no albo jego być może marszałkowanie będzie czystą fikcją, bo kto inny będzie to de facto robił, albo będzie to jakaś katastrofa. Natomiast no, jest to bardzo duży eksperyment. Natomiast czy odda potem za 2 lata? No właśnie, no pozostaje mi się tu z panem redaktorem zgodzić, że 2 lata to w polityce bardzo dużo czasu.
Po drodze mamy wybory samorządowe, europejskie.
Może już lewicy w ogóle wtedy nie być w tym rządzie. Pamiętajmy, że ona jest naprawdę na pstryknięcie do zastąpienia. 9 głosów wystarczy dobrać już ukonstytuowanemu rządowi Tuska, żeby lewica nie była potrzebna. 3 bierzesz tam stąd, 3 stąd, 3 stąd i rządzisz. Masz 231, bo Trzecia Droga i PSL i Platforma mają razem 222 mandatów. Tutaj lewica naprawdę jest tak słabym partnerem, że tylko chyba jakby łasce zawdzięcza, łasce mediów zawdzięcza, że na razie to nie jest widziane. Natomiast za chwilę będzie z tego wypychana. O tym kuluary sejmowe aż huczą. Dziwię się, że oni też kładą na ołtarzu tak niepewnej obecności w rządzie no, całą swoją wiarygodność. No, już ta młoda lewica, no wprawdzie do rządu nie wchodzi, ale mówi pan Zandberg, ale popieramy. No, oni całe życie podobno strawili, proszę państwa, na walce z turboliberalizmem, okrutnym Balcerowiczem, z tym, co konstytucja w tym wymiarze egoizmu ekonomicznego, klasowego, trzecią RP. I na końcu tej drogi życiowej mówią, premierem będzie Donald Tusk. Podnosimy za tym ręce, mimo że do tego rządu nie wchodzimy. No, to są pewne autokompromitacje, które potem bardzo trudno zmazać. Oni często mówią, że PiS-owcy to przegrywy, ale PiS-owcy 8 lat realizowali swój program z dumnie podniesionymi sztandarami, z przekonaniem, że to, co robią, jest ważne dla Polski, że Polskę podnosi. To naprawdę lepiej być moim zdaniem PiS-owskim przegrywem niż lewicowym, młodym ideowcem zwycięskim, no bo myślę, że smak tego zwycięstwa jest bardzo gorzki.
Rzeczywiście to jest taka pierwsza rysa tej koalicji Partia Razem, która zdobyła więcej mandatów poselskich o 1 niż w poprzedniej kadencji, ma 7 posłów, ale to robi tym większe wrażenie na tle, że lewica jako całość posłów straciła, dobrze pamiętam, chyba 16 albo 15, zaraz to dokładnie podliczę, więc tam reprezentacja się w całości skurczyła, a Partia Razem wzrosła. 7 posłów, którzy mówią, że podniosą rękę za wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska, ale nie będą w tym rządzie. Pierwsza rysa, która będzie powodować, to jest takie pierwsze wyraźne odkreślenie, kto odejdzie jako pierwszy z tej większości koalicyjnej, jak się zaczną kłopoty?
To jak się kłopoty albo po prostu trudne wybory ideowe. No, pamiętajmy, że oni jednocześnie obiecali przedsiębiorcom, klasom posiadającym, no, że użyję tego marksistowskiego określenia, ale socjologicznie to dobrze opisuje, obiecali, że przykrócą to, co nazwali rozdawnictwem, że koniec po prostu z tym, że te miliardy, setki miliardów wrócą tam, gdzie były, do najbogatszych, ale też i do złodziei, bo to w tle są też tego typu układy ciche różne, a jednocześnie obiecali ludziom, że im dołożą, że nie tylko utrzymają, co wymaga wysiłku, widzieliśmy to z bliska, ten poprzedni rząd, czy ten odchodzący teraz naprawdę ciężko pracował, tu Kaczyński stał z batem i poganiał, a kto ich będzie poganiał, żeby znaleźć pieniądze na te programy prorodzinne i prospołeczne, żeby to utrzymać? No nie można tych dwóch celów jednocześnie zrealizować. Przeczytajmy umowę koalicyjną. W tej umowie jest polepszenie bytu pracowników, bo będą lepiej chronieni przed wyzyskiem ze strony pracodawców i uwolnienie energii pracodawców przez skończenie z tym pilnowaniem praw pracowniczych de facto, jak to przeczytasz. 2 sprzeczne rzeczy. Tam masz zapisane, że zniesiemy limity na NFZ w jednym punkcie, to chyba 14 punkt, a 3 zdania dalej, że dołożymy starań, żeby skrócić kolejki do lekarza. Przecież kolejki do lekarza, do specjalistów wynikają z limitów NFZ, więc jak je zniosą, to skąd kolejki? Po co kolejki?
I jeszcze tam jest zapisane wzrost nakładów na służbę zdrowia i zniesienie limitów wydatków dla
wzrost
szpitali.
Ale jest tak ogólny, nie ma danych żadnych.
Nie ma danych, ale jest deklaracja zniesienia limitów finansowych, czyli szpital będzie...
No mówię, ale robić. O tym mówię, panie rektorze, że znosisz limity, to co, to nie ma kolejek, bo przecież kolejki się biorą z limitów, nie ma innych przyczyn kolejek.
No nie ma,
ale... No nie jest tak, że my nie możemy w Polsce iluś procedur zrobić, my nie możemy za nie zapłacić. Więc jak znosisz limity NFZ, czyli mówisz, każda potrzeba ma być sfinansowana, to kolejki znikają. A oni mówią, że zniosą limity na NFZ i dołożą starań, żeby kolejki zniknęły. Przecież to jest sprzeczne logicznie. Albo nie wiedzą, o czym mówią. To ta umowa koalicyjna chwilami przypomina naprawdę sen wariata. Masz jedno, rzeczywiście wczoraj byłem w programie telewizyjnym i powiedziałem, że w ogóle nie ma nic o energii atomowej. Jest jedno zdanie, że opracują plan zbilansowanego rozwoju energii atomowej. Ale my na stole mamy 2 lub 3 No trzy, ale jeden jest tam pod jakimś, rozumiem, znakiem zapytania. Ale w każdym razie poważnie zaawansowane projekty budowy reaktorów atomowych, znaczy, które po prostu dadzą za kilka lat już być może energię. Przełamanie tej niemożności trzeciej RP. I co oni z tym robią? No w ogóle się do tego nie odnoszą. No, to jest po prostu naprawdę armia. No, wielkie wyzwanie związane z utrzymaniem tych kontraktów, które były wywalczone przez premiera Morawieckiego, ministra Błaszczaka, premiera Kaczyńskiego i sfinansowane z ogromnym trudem. A oni piszą, że polska armia ma być nowoczesna i dobrze wyposażona. Koniec, kropka w tym temacie. No widać, że są tutaj niedogadani. To. Ciekaw jestem swoją drogą, czy właśnie Włodzimierz pan Władysław, przepraszam, Kosiniak-Kamysz weźmie na swoje barki znowu rolę takiego, który będzie ciął, tym razem w wymiarze obronności. Ciekaw jestem.
Bo ma być ministrem, wicepremierem, ministrem obrony narodowej. Takie są doniesienia prasowe. To już na koniec, panie redaktorze, punkt, który się musi wydarzyć, czyli dymisja rządu. Chociaż w roku 2011, pamiętam, Donald Tusk chciał go uniknąć upojony euforią drugiej wiktorii, o czym kiedyś powiedział Jan Rokita, że jego zdaniem była to próba swoistego zamachu stanu. Zresztą Jan Rokita, bardzo ciekawy artykuł na łamach tygodnika Sieci o Ukrainie, ale my nie o Ukrainie, tylko o Polsce rozmawiamy. Mateusz Morawiecki złoży dymisję, dlatego polityka, co to oznacza, jaka będzie jego rola, jaka jest jego pozycja obecnie.
Myślę, że oczywiście jest to pozycja trudna, dlatego że zawsze premier, który oddaje władzę, tu się mierzy z iloma wyzwaniami politycznymi. Jego pozycja jego władza maleje realnie, no i w obozie politycznym, i w świecie. To są też pewne problemy, chociaż myślę, że premier Morawiecki to dobrze zniesie, ale związane z takim zaprzestaniem bardzo intensywnej aktywności. Ale ja myślę, że jest jego przyszłość jest zdecydowanie w Prawie i Sprawiedliwości. Jest to polityk, który będzie odgrywał ogromną rolę, pozostanie jednym z liderów tego ugrupowania. Zresztą powiem tak, no na koniec. Myślę, że przed politykami PiSu naprawdę i też wyborcami wielkie zadanie utrzymanie jedności tego obozu, który jest czymś więcej niż partią polityczną. To jest taka formuła organizacji polskich patriotów. Premier Kaczyński mówił, że chce tę formułę poszerzać, tak, że tutaj musi powstać jednak potężna siła, która będzie broniła naszej suwerenności, ale będą szły ataki, żeby rozbić. Znaczy to będzie kolejny cel tego obozu, tego systemu tak naprawdę, który chce się też domknąć medialnie, rozbić Prawo i Sprawiedliwość. Będą knuli, będą intrygowali, będą fejkowe przecieki puszczali, będą słabszych ludzi namawiali, żeby odeszli. Bardzo przed tym przestrzegam. Kto w to wejdzie, no politycznie zapłaci cenę dużą, bo wszystkie rozłamy wcześniej bardzo źle się skończyły, ale też będzie miał na sumieniu ogromny grzech. Zagrożenia dla Polski pod tymi rządami będą takie duże, tak wielkie, że potrzebna będzie jedność obozu premiera Jarosława Kaczyńskiego z premierem Kaczyńskim jako liderem, bo on jest gwarantem, że polskie sprawy będą dobrze pilnowane przez opozycję. Bycie dobrą, zorganizowaną, skuteczną opozycją, wyciągnięcie też wniosków z tego, co się stało, to jest też rola państwowa. To znaczy to, co próbuje zrobić ekipa dziś być może biorąca władzę, to znaczy zmarginalizowanie, zredukowanie opozycji, jest bardzo szkodliwe, niebezpieczne, ale to trzeba przetrzymać i pilnować Polski. Naprawdę, miesiąc, proszę Państwa, 2 miesiące, 3 miesiące po wyborach, krajobraz już będzie inny. Pamiętajmy, dzień po przejęciu władzy, wszystkie problemy, które do tej pory opozycja przerzucała na obóz Zjednoczonej Prawicy, będą jej problemami. A ona, mam wrażenie, że tego nie rozumie. Oni dalej będą grali w grę Kaczyński rządzi. Nie. To wy już za to wszystko odpowiadacie. I wy pomyślcie, co zrobić z cenami prądu, droga opozycjo. Od stycznia to jest wasz problem, bo jak nic nie zrobicie, nie zamrozicie tego poważnie, to one wzrosną. Pomyślcie, jak naprawdę zrealizować wasze obietnice wyborcze i utrzymać ten rozwój Polski, którym się cieszyliśmy przez ostatnie 8 lat. A jego symbolem dla mnie jest i pozostanie to, że Polacy do naszej ojczyzny zaczęli wracać. Jejku, jak ktoś pamięta lata 80., 90., 2000, to rozumie, jakiej skali jest to przełom i historyczny sukces. I tego trzeba pilnować, a nie uśmiechać się idiotycznie, udawać, że roboty żadnej nie ma i wystarczy zemsta na Kaczyńskim, że nie ma za co się mścić. Naprawdę zajmijcie się tym, bo też musicie bronić tego dorobku, bo to łatwo zepsuć, to bardzo łatwo zepsuć.
O czym mówił Michał Karnowski, dziennikarz, tygodnik Sieci, portal w Polsce.pl. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.